słuchacie radia UWM FM 95,9. UWM FM. Uwierz w muzykę. UWM FM 95,9.
25 lat radia UWM FM.
Jest godzina 12.20, wtorek, to czas na trzecią odsłonę specjalnego cyklu audycji poświęconych historii radia UWM FM. Szymon Tołba, zapraszam tradycyjnie do godziny 13. Tydzień temu słuchaliśmy pierwszej części wywiadu z Łukaszem Staniszewskim, drugim redaktorem naczelnym radia UWM FM w latach 2004-2007. Zatem dziś przyszła pora na drugą część i... co ja będę mówić? Wszystko stanie się jasne w ciągu najbliższych minut. Mogę zdradzić, że w tym fragmencie będziecie mogli dowiedzieć się co nieco o porozumieniu Polskie Rozgłośnie Akademickie. Na czym to polegało i jakie ciekawostki były z tym związane? O tym dowiecie się już teraz w drugiej części naszego spotkania z Łukaszem Staniszewskim.
25 lat radia UWM FM.
Twoja kadencja jako naczelnego WWNC to też okres, kiedy tak naprawdę weszliśmy w porozumienie rozgłośni akademickich. I ty byłeś przewodniczącym. Jak to wówczas wyglądało? Jak wyglądała współpraca UWM-ki z pozostałymi radiami w ramach porozumienia?
Ono było bardzo dynamiczne, bo myśmy się spotykali bardzo regularnie z każdym z miast, które posiadało radio studenckie. Dzięki temu odwiedziłem pół Polski. Byli też u nas. Pamiętam, że byli w szoku, bo był grill nad jeziorem, a później poszliśmy do radia. I to radio miało otwarte drzwi. Była jakaś wieczorna audycja, jak ktoś prowadził. I można było wejść. Oni byli w szoku. No, że radio jest otwarte, nie? I w ogóle wieczorem. Że to nikt tam nie wchodzi. Jakoś. Dzisiaj chyba to się zmieniło trochę, ale wtedy takie, jakoś taki był klimat. No nie wchodzili. Ludzie nie mieli, nie było z tym problemu. No. Pamiętam takie ich zdumienie. No więc myśmy lobbowali. Dostaliśmy się do Sejmu. Znaczy dostaliśmy się. Weszliśmy do Sejmu, nawet rozmawialiśmy z różnymi. No mieliśmy, każdy przecież z nas miał swojego posła, znaczy posłów swoich. To brzydko to brzmi, ale chodzi oczywiście, że wywodzących się z regionu. Mówię o całej Polsce, więc każdy miał, my też. W którym można było pojechać do Sejmu i próbować lobbować, żeby jakieś pieniądze załatwić dla oczywiście wszystkich stacji w tym momencie z jakimś systemowo. To nic z tego nie wyszło. Ale nawet obecność w Sejmie i kontakty polityczne, to znaczy zetknięcia się z polityką, też mi zawodowo się przydały absolutnie. Dzisiaj przecież siedzimy w ratuszu. Więc to też kolejne moje doświadczenie życiowe, które gdzieś zaowocowało czymś, a wtedy wierzyliśmy w coś. Wierzyliśmy, że można wpłynąć na ustawę, że można, że w zrzeszeniu jest siła i próbowaliśmy coś z tego zrobić. No, też uczyliśmy się, patrzyliśmy się, widzieliśmy jakąś inną biedę innej stacji, albo właśnie odwrotnie, pewien dostatek. Na pewno te stacje warszawskie na przykład, znowu jakbyś tam podwójnie większym budżetem od naszego, to, no to było widać, to było czuć, że jest, uczyliśmy. Patrywaliśmy. Chyba gdzieś tam pamiętam, że podsłuchując was widziałem, że są te takie wymiana programowa nastąpiła. Pozyskiwanie audycji stamtąd. Bardzo prosty, sensowny, fajny pomysł na robienie anteny, bo ma się czasami bardzo fajne audycje za bardzo małe pieniądze i można je puścić i czasami mają one jakieś ogólnopolskie znaczenie. Fajna rzecz bardzo. I to tam też był chyba wątek reklamowy. Prowadziliśmy rozmowy z brokerami wtedy reklamowymi, ale to też tam ta słuchalność tych stacji łącznie nawet, to, bo nadal była mały, słaby biznes był dla mały interes był dla tych brokerów, ale no próbowaliśmy swojego miejsca, no i ich, nie wiem czy macie państwo teraz współpracę z Zetką, ale wtedy mieliśmy reklamy ogólnopolskie właśnie, współpracując z Eurozetem. I oni, pamiętam, też przyciągali te stacje studenckie, także że no były takie zręby czegoś. Wtedy to, nie wiem jak to teraz działa dzisiaj, ale wtedy, no po to, żeśmy sobie jeździli, żeśmy się znali, była wymiana myśli i poglądów.
To jeszcze poruszmy kwestię przyciągania ludzi, żeby bawili się w to radio. W jaki sposób wówczas radio próbowało przyciągnąć ludzi, żeby zajrzeli i zabłysnęli swoimi, powiedzmy, 5 minutami?
To jest ten mechanizm, który jest nieodgadniony. To znaczy nabory zwykle, nie pamiętam, musiałbym do statystyki prowadzić, ale myślę, że z naborów mało kto przychodził. Ktoś tam się pewnie pojawiał i został w sensie. Ci ludzie się jakoś pojawiali. Ze znajomym przyszedł na chwilę. Jakimś przypadkiem, ktoś coś i to tak się dzieje, to chyba, nie wiem, czy do tej pory tak się nie dzieje. To tak działa, to przychodzili licealiści, przychodzili ludzie już po studiach, różnie, no. Licealiści, którzy robili fenomenalne kariery, no bo oni po studiach już mieli kilkuletnie doświadczenie w pracy w radiu, więc ich praca w radiu zawodowa była dosyć prosta, znaczy łatwiejsza, no to nie mogli pójść gdziekolwiek, już wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi i to się bardzo sprawdzało, bo tak mówię, tak w kontekście różnych praktyk studenckich, czy w kontekście w ogóle myślenia o swojej przyszłości, jak się to robi. Ludzie, którzy przychodzili później w swoim wieku, no to musieli nadrobić. Nadrabiali, niektórzy nie nadrabiali, różnie. Trzeba też pamiętać, że do radia przychodzą ludzie z bardzo różnym stopniem zaangażowania. Komuś wystarcza godzinna audycja w tygodniu, albo na dwa tygodnie, raz. I jakby ma kompletnie inne życie i zawodowe, i prywatne. A są tacy, którzy jakby zlewało się to wszystko w jedno. To znaczy i prywatne, i zawodowe. I jakby wszystko inne robili po trosze, a radio na 100%, nie zawsze oglądając się na pieniądze. No więc z tego to są materiały na dziennikarzy, co mam powiedzieć. No tak to działa, że w każdej branży tak samo działa. No mamy tutaj, przychodzi zawodnik, wojownik, który nie bierze jeńców, bo nie patrzy, czy pada deszcz, czy ma egzaminy, czy nie ma pieniędzy. Chyba, że drastycznie nie ma pieniędzy, no to wiadomo. Ale no i jedzie z tym radiem codziennie, nie oglądając się, no to z tego wiadomo, że to zawsze będzie. Więc tacy ludzie przychodzili, bardzo różni. Kosmici, nie kosmici, łatwo to oceniać, ale no jak się siedział w radiu i ktoś przychodzi i mówi, że w sumie to ma 2 godziny w tygodniu, okej, okay. A w sumie reflektuje się i mówi, że w sumie to nie ma tych 2 godzin. To już ja. Bardzo różni ludzie przychodzili, którzy nie mieli czasu na radio, którzy chcieli od razu dostać etat w radiu też. Pytanie, ale co byś tu robił? No nie wiem, no spróbujemy, zobaczymy. Myślę, że to się niewiele zmieniło, chociaż wiem, że te pokolenia z tymi liczbami, z literami, tam Z, milenialsi, to mają jakąś tam swoją specyfikę. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek na tle UWM-ki, no bo to mamy 25 lat, to tam będzie 3-4 pokolenia bardzo ludzi od lekko zmieniającej się mentalności. No to przychodzą pewnie, na przykład rola pieniądza, to znaczy niektórzy robili radio, bo przychodzili do radia, bo chcieli pieniędzy, inni w ogóle o pieniądzach nie myśleli. Różne są podejścia. Nie ma tego, co krytykować. Ważne jest to, co z tego wynikało. Czy ktoś coś wnosił. Radio też jest takim specyficznym miejscem dla lekko dziwaków, nie szukujmy się, egocentryków wielkich. No bo mówią, a inni mają ich słuchać. Myślę, że mnóstwo ludzi to przyciąga. Mają taką wewnętrzną potrzebę. To są często bardzo trudni ludzie do współpracy na co dzień, no bo próbują, jak nie są w centrum uwagi, no to zaczynają sprawiać problemy. Są roszczeniowi i tak dalej. I prowadzenie takiego statka, im bardziej zawodowego, tym gorsze, to jest o wiele trudniejsze, bo to są po prostu bitwy, które trzeba staczać. Do tego jest publiczność, czyli na przykład mamy wrednego pana redaktora, który słuchacze darzą dużą sympatią. A my na korytarzu wiemy, że to jest kawał trudnego charakteru. To są takie różne bardzo radiowe kwestie, które oczywiście absolutnie doświadczyłem nie raz i nie w jednym medium, bo osobowość, to jest trochę tak, że osobowość dziennikarska ma 2 oblicza. Jest podział na ona się świetnie sprawdza na antenie i fatalnie się zarządza nim na korytarzu. Znaczy w sensie już poza anteną. I większa osobowość, tym większy problem dla szefa i być może fajny efekt antenowy. Ale to mało kto o tym myśli, bo trzeba być szefem, żeby doświadczyć tych wszystkich wymysłów, pretensji, obrażania się, żądań pod różnych akcji krzywych na temat innych kolegów, no bo trzeba, tam się ludzie wartościują w ten sposób. Bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że na chłodno do czego po to chodzić, bo tak to działa. No, nie można być osobowością tylko na antenie. Znaczy to się zabiera też ze sobą w relacje później zespołowe i relacje z szefem. To się musi z kimś takim użerać. No. I współczuję tym redaktorom naczelnym, którzy pracują zawodowo, na przykład w dużych mediach za duże pieniądze, przyciągają duże gwiazdy i one mają wtedy duże problemy ze sobą i z prawnikami w tle. No i to taka praca, myślę sobie, no to ładny kawałek chleba.
Do rozmowy z Łukaszem Staniszewskim wrócimy za chwilę, a tymczasem Hej Panie i Cyrk Deryglasow. Hello there. I can be a
nightmare of the grandest kind. Słuchacie radia. Słuchacie radia UWM FM. UWM FM. Uwierz w muzykę. She's sexy. Uwierz w muzykę.
Wracamy do rozmowy z Łukaszem Staniszewskim, drugim redaktorem naczelnym radia UWM FM. Przed chwilą mogliście dowiedzieć się co nieco o porozumieniu Polskiej Rozgłośni Akademickiej. W tej części poznacie największe wyzwania, jakie miał pełniąc tęże właśnie funkcję, a także poznacie rewolucję, jaka miała miejsce w roku 2006. Posłuchajcie.
25 lat radia UWM FM.
A jakie były największe wyzwania, jakie miałeś, będąc redaktorem naczelnym?
Wiesz co, najprostsze, to no znowu nic tu nowego nie powiem, no te pieniądze, no pieniądze. Musisz pamiętać, że ja mówię to z perspektywy redaktora naczelnego, nie dziennikarza. Pieniądze to radio. Znaczy ludzie to radio, ale jakby ci to powiedzieć nasz fragmenty, to wyjdę nadrania, ale pieniądze to radio. Mówiąc krótko, ja się martwiłem, żeby ludzie mieli pieniądze, dostali pensję na koniec miesiąca. To były moje zmartwienia, to były wyzwania. Kolejna umowa na kolejnego dziennikarza, bo ja wiedziałem, że podniesie to jakoś antenę do góry. No niestety, to jeżeli rozmawiam w roli naczelnego, to jest to dosyć takie mało romantyczne, to jest bardzo mało romantyczna funkcja, który się cieszy w miesiącu jeden dzień, a nie odwrotnie, że same zmartwienia, odpowiedzialność i troska powoduje, że to taki zawód jest, że do tych wyzwań to... Nie pamiętam, na pewno chodziło o profesjonalizację tego wszystkiego. Miałem taką osobistą ambicję, myślę, że momentami to był błąd, że trzeba było zostawić tę amatorszczyznę na tym poziomie, bo takie było to medium i nie powinno być ono inne. Bo bardzo możliwe, że moje ambicje powodowały, że działaliśmy trochę wbrew naturze tego medium. Bo nie dało się, no bo się to szło, a później się wszystko psuło z właśnie względu na to, że było to wbrew naturze. Było za sobą finansowanie, ludzie mieli inne oczekiwania i często nie wychodziło. Ale to, co tam, gdzie można było się rozwinąć, wypełnić jakąś niszę, stworzyć, no to zrobiliśmy. No, mówimy o rzeczach, które, tak sobie myślę, funkcjonują do dziś. Także, że spoko, miało to sens. Współpracowaliśmy na przykład z Radiem Olsztyn, który zawsze był świetnie wypasiony, pewnie do tej pory jest wypasiony technicznie. Chodziliśmy tam, pokazywano nam rzeczy, które moglibyśmy sobie kupić. Oni te rzeczy trzymali w szafie, bo oni używali jeszcze droższych, jeszcze nowszych, a myśmy korzystali. I te stoły mikserskie, które wypracowaliście jeszcze jakiś czas temu, to właśnie z poleceń z Radia Olsztyn. Więc my się cały czas uczyliśmy, podpatrywaliśmy i to... Jak się udało coś zbudować, to wiele lat później działało. No, na przykład, chyba to ja zrobiłem, ale chyba ja, na pewno ja, tą inicjatywę tak zwanego studia, nazywać to jajcarnią, jajcarnią, który nie ma już wcale jajek, bo to była jakaś taka pierwsze małe studyjko, wytłoczone tymi, jak to się mówi,
wytłoczankami
po jajkach. Tak, po jajkach, czy od jajek. I stąd te nazwy jajcarnie. Dzisiaj to macie tam kompletnie inne ściany, ale te ściany żeśmy, pamiętam, z tego materiału dźwiękochłonnego później załatwiali. Myśmy mieli takie bardzo fajne doświadczenia, bo natury uniwersyteckiej to mnie urzekło. Mieliśmy na przykład problem, jak położyliśmy światłowód i połączyliśmy się z nowym z anteną na ulicy Żołnierskiej, to mieliśmy zakłócenia prądu. Studenci z piętra wyżej, w akademiku, przecież to jest, mieściło się w akademiku, mieli jakieś dzikie wynalazki chyba, taka była teoria. Na przykład, nie wiem, jakiś czajniczek z piekła rodem, czy jakieś inne formy, nie wiem, no nie chodziliśmy po pokoju, jak sprawdzaliśmy, ale efekt był taki, że jakiś czas ktoś coś włączał i to słychać było na antenie, w postaci zakłóceń. Przerywało na przykład na milisekundę, na pół sekundy szła taka cisza, taki przerywnik. I to było słychać, to było strasznie wkurzające i nieprofesjonalne w ogóle. I to właśnie pracownicy, pamiętam, pan przyszedł, pan już nie pamiętam, niestety nie pamiętam nazwiska ani tytułu, ale przyszedł fachowiec z uniwersytetu i nam to naprawił. Stworzył filtr od prądu, ktoś tam mówił w oprostowaniu z tego sygnału, że on nie jest kwadratowy, czy jakiś tam, jakiś taki. I dał nam takie pudełko, byśmy to przepieli, wpieli te pudełko, które między gniazdkiem prądu a urządzeniami byśmy postawili i działało. Inny nam położył uziemnienie na trawniku przed akademikiem i też na jego polecenie nam wytłumaczył, słuchajcie, to ma być takie. Ono tam jest takie fajnie zawinięte, nie do tej pory jest, ale, bo tam musi być odpowiednio długi, więc tam takie, taka serpentynka, takie kółeczko jest. To jest dwa. I takich kilka żeśmy uniwersyteckich patentów, naukowców, żeśmy jakby z takiego dorobku ich naukowego, znaczy no naukowego, doświadczenia zawodowego, żeśmy korzystali, żeśmy budowali. Mieliśmy też całą, troszkę żeśmy korzystali z przybudowie nadajnika, znaczy to jest jakby nie nadajnika, nie budujemy nadajników, tylko pomieszczenia z nadajnikiem, system antenowy. Też była duża nauka, też się tego uczyłem. Też nas ścigali, żeśmy tam robili dewiacje tak zwane, czyli żeśmy zbyt szerokim sygnałem szliśmy w nadawaniu. Te sprawy tak z tego, co pamiętam, to by się niedawno żeście uporządkowali tak ostatecznie. A wtedy mieliśmy duże problemy, wtedy przez to UWM-ka była przez wiele lat za cicha i za słabo słyszalna. Dzisiaj jest inaczej. I też uczyliśmy się takich dziwnych rzeczy, właśnie jak dewiacja, która ma tam taką inną szerokość, czy jak tworzyć nadajnik. To też pracownicy UWM-ki, byśmy się razem uczyli, oni to robili pod kątem technicznym i dzisiaj też pracują w gdzieś innych mediach i tą wiedzę wykorzystują. Ja też później zbudowałem jeszcze jedno radio dzięki temu na chwilę w innym mieście, bo widziałem mniej więcej jak to postawić, bo raz to miałem okazję postawić, bo była taka super sytuacja, super tragiczna w UWM-ce pierwszych lat. Nadajnik był na akademiku 119. Nadajnik i antena. I sygnał z tołu mikserskiego, czyli z miejsca, tak tłumaczę słuchaczom, czyli sygnał z radia szedł na antenę, żeby usłyszeli to słuchacze, to logiczne. Ale on szedł ten sygnał po łączu telefonicznym, który był kablem z miedzi. I to nie ma to znaczenia, z czego był kabel, ale to było śmieszne, bo jeżeli była godzina szczytowa rozmów telefonicznych w Kortowie, panie i panowie pracujący w Kortowie dzwonili, to sygnał cichł. Ten kabel miedziowy jakoś miał jakiś rodzaj przepustowości wąskiej, więc jak były rozmowy telefoniczne, to nam jednocześnie cichł sygnał. Takie rzeczy, to były takie wyzwania, przecież faktycznie to ja przyniosłem ten nadajnik na 119, bo właśnie z tego powodu to było strasznie amatorskie, bo to kiepsko brzmiało i brzmiało jeszcze gorzej, jeżeli były takie tego problemy, zakłócenia różnego rodzaju i myśmy dostaliśmy światłowód, możliwość światłowodu. Łamaliśmy prawo nieraz, na przykład jak poprosiliśmy pana, żeby wspiął się na ten maszt, na 119, to już tam jest naprawdę wysoko, a on jeszcze wszedł na maszt i przekręcił antenę. Już to, mogę to powiedzieć po latach, to nie ma znaczenia. To jest kompletnie nielegalne, no bo jakby coś się stało, to był dramat. A on na łokciu się zwiesił, pamiętam, że mnie dreszcz przeszedł. Poszliśmy na ten dach i on wszedł, taki twardy mężczyzna, odważny, no ale musiał mieć jedną rękę wolną, żeby przekręcać. No to drugą ręką się na łokciu zawiesił na tym maście 10-kilometrowym, Boże mój. I uczyliśmy się wszystkiego, jaki kabel podłączyć, jakiej grubości ma być, jaka wtyczka. Także takie żeśmy przeszli taką drogę i tak sobie teraz niepotrzebnie to odpalasz we mnie jakiś rodzaj sentymentów, których ja staram się nie odpalać w swoim życiu za dużo. Ale tak było. Trzeba było sobie radzić. To jest ten czas takiego naprawdę biedy i trzeba było wymyślać, przekonywać, uczyć się, przekonywać ludzi do siebie, typu właśnie daj pan ten dach, daj pan ten kabel, niech pan nam pomoże tu, niech pan sypnie kasą. To jest takie różne. I tak robiliśmy z lepszym i mniejszym powodzeniem.
To jeszcze wróćmy do innowacji. Wspomniałeś o tym, że były kamerki. A ja dokopałem się do informacji, że była jakby nowa epoka i UWM-ka była w trzech kanałach. W jednym normalnym, w drugim była sama muzyka rockowa, w trzecim sama muzyka hip-hopowa. To były okolice 2006. Tak. Jak to wyglądało?
To była taka inicjatywa, którą przywiozłem z Warszawy. Dzisiaj to jest naturalne, że stacja ma 60 kanałów tematycznych. A wtedy nie było żadnego. I to było dosyć takie proste do zrobienia, ale to też zamarło, bo No znowu trzeba było, ktoś musiał to robić. Trzeba było, nie mieliśmy na to pieniędzy, żeby mieć człowieka, który będzie po prostu taki kanał tematyczny. To po prostu kanał tematyczny. Taki kanał tematyczny trzeba było obsługiwać człowiekiem, ale rzeczywiście myśmy jeździli na takie zjazdy już tych... Jak się to nazywało? Nie wiem, przypomnę sobie teraz. Radiokonferencja. Jakieś takie były zjazdy wszystkich radiowców w Polsce, już zawodowych, nie akademickich. I gdzieś tam, żeśmy po prostu na któreś ze spotkań wpadł taki pomysł. I żeśmy to, wspomniałem o tym, mieliśmy taki pomysł, żeby nagrać audycję i w kółko je puszczać. Ale to jakoś się nie wypaliło chyba. To kopiowanie, przenoszenie to nie tak jak dzisiaj. To było bardziej złożone. I to gdzieś umarło chyba śmiercią naturalną. Ale tak, żeśmy mieli kilka kanałów tematycznych i to sobie szło, pamiętam. Ale niewiele pamiętam. Ale tak, było. To ty mi przypominasz, bo o tym za dużo nie myślę.
Dużo działo się, a potem nastał rok 2007, ty już jesteś właściwie poza radiem, ale do Włęki w zasadzie wracasz jeszcze nie raz. Ostatni raz to było w okolicach 2020-2021 roku, kiedy stałeś się zastępcą naczelnego Piotra Schauera. I jak z dzisiejszej perspektywy oceniasz swoją krótką, ale jednak kadencyjność?
Byłem już innym człowiekiem. Byłem już człowiekiem po dużym doświadczeniu radiowym. Traktowałem chyba tę obecność w UWMC jako pewien rodzaj tego epizodu już. Trochę niepotrzebnie tam przyszedłem, bo dostałem inne radio, ja byłem innym człowiekiem, wszystko było inne, a odruch był, żeby było trochę tak samo. Więc pewnie można było zostawić to przeszłość za sobą, ona jakby na nowo jakby się rozwinęła. No spotkałem w radiu wtedy jakby innych ludzi, znaczy dzieliła mi już przepaść z doświadczeniem życiowym, ale też taka, nawet ta metryka była już taka bardzo zróżnicowana. Miałem tam już bardzo małą rolę, więc nieistotną moim zdaniem. Także niewiele tu mogę powiedzieć. Byłem przez jakiś czas jako epizod. Nic, niewiele wniosłem, niewiele... Też nie chciałem się... Właśnie wtedy już rozumiałem, że radio jest takie, jakie jest i nie chciałem go zmieniać. Już nie chciałem go jakoś tak specjalnie rozwijać, bo musiałbym to robić wbrew ludziom, którzy tam pracują.
Za chwilę ostatnia część rozmowy z Łukaszem Staniszewskim przed piosenką, która poleci na 959. Mam dla was niespodziankę. Otóż nasze archiwa zachowały spot promujący tęże właśnie rewolucję, czyli słuchanie nie tylko radia UWM-FM, ale też pobocznych kanałów. Jak promowali w 2006? Posłuchajcie, a za chwilę wrócimy do ostatniej części rozmowy.
Nadchodzi nowa epoka radia. Wejdź na www.uwmfm.pl i posłuchaj jednego z dwóch kanałów tematycznych. Hip-hop, Brooklyn Channel, Rock Block Channel. Słuchaj radia w swoim stylu. Non-stop. www.uwmfm.pl
To już ostatnia część rozmowy z Łukaszem Staniszewskim, drugim redaktorem naczelnym radia UWM-FM w latach 2004-2007. No i tutaj poruszaliśmy przede wszystkim kwestię tego, czy były jakieś chwile zwątpienia w jego karierze redaktora naczelnego. No i poruszaliśmy kwestie przyszłościowe, typu co będzie za następne 25 lat i tak dalej, i tak dalej. Zatem nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania ostatniej części rozmowy z Łukaszem Staniszewskim.
25 lat radia UWM-FM.
To jeszcze wrócę do pełnienia funkcji już jako naczelnego, bo teraz nasuwa się pytanie, czy pojawiały się jakieś chwile zwątpienia, że nie uciągniesz tej roboty, że już miałeś tak naprawdę dosyć?
Jeżeli miałem dosyć, to tylko prywatnie. To znaczy, że odbijałem się już od ściany. Znaczy, chciałem być profesjonalistą i poczułem, że nie będę profesjonalistą w tym radiu. Nie chodzi o radio i ludzi, tylko chodzi tak naprawdę o status na uczelni. Czyli no, nie było woli, żeby robić tego radio profesjonalnego. Takiego typowo zawodowego. Chociaż były takie różne do tej pory są te koncepcje, żeby radio sprzedać, albo oddać franczyzę, zostawić kilkugodzinny program uniwersytecki, a resztę oddać jakiemuś komercyjnemu medium. Takie zaraz na jakiś czas powraca ten wątek i takie rozwiązania bodajże były w Krakowie przez swego czasu. To wszystko później skończyło się jakoś zamknięciem w ogóle tego wszystkiego, tego radia. Ale były takie pomysły. Rektorzy, pamiętamy, wielu z nich było bardzo lojalnych w stosunku radia, czyli nie oddajemy, chociaż miałby z tego, oni mogli na tym zarabiać, w sensie oddać franszyznę, bo to oni by płacili, ci ludzie, a nie uniwersytet musiałby wydawać pieniądze na radio. Ale nigdy się na to nie zdecydowali i to chwała im za to, bo to czyni ten uniwersytet i to miasto wyjątkowym w skali kraju, no bo takich miast jest 7 w Polsce, już nie pamiętam, nie wiem ile, 7-6.
Chyba tak.
Właśnie, więc to jest bardzo wyjątkowa sytuacja i nie wszystkie mają taki Gdańsk, czy Trójmiasto nie może pomarzyć o radiu studenckim, prawda, jest takim wielkim ośrodkiem, czy tam Katowice też nie mają. Ale nie mogłem przejść w tych warunkach, chciałem przejść na zawodowstwo i to jest jedyne takie moje napięcie, że ja nie mogłem przejść na zawodowstwo w tym radiu. Później przeżyłem szok, jak przeszedłem na zawodowstwo, bo mi tam trochę brakowało, ale tak, jedyne napięcie, jakie pamiętam.
A gdyby nie radio UWM FM, to co byś wtedy robił?
Świetne pytanie. Nie umiem na nie odpowiedzieć, bo łatwo myśleć w ten sposób o przeszłości. Ja się trochę... Może nie. Nie, ja się trochę, tylko ja na wiele lat byłem radiowcem. To było moje miejsce, które byłem, utożsamiałem się z nim absolutnie i byłem nim. Byłem szczęśliwy wtedy, więc trudno powiedzieć, co miałbym robić. A ludziłbym na jakiś inny temat.
Skoro w tym roku UWM-ka kończy 25 lat, to może zróbmy jeszcze takie wróżenie słusu z twojej perspektywy. Jak by wyglądało radio UWM-FM za 25 lat, czyli w 2051.
Miejmy nadzieję, że w ogóle będzie. Myślę, że przed radiem stoją olbrzymie problemy związane z tym, po co ono ma być. Nie wieszczę śmierci radiu, bo już nie wiele osób to robiło wcześniej, ale uważam to za olbrzymie wyzwanie w ogóle co do istnienia i sensu funkcjonowania radia w ogóle. Z racji oczywiście otoczenia radia, czyli to przeklętego internetu dla radia przeklętego. I że radio musi sobie na to pytanie codziennie odpowiadać, żeby ten 50. rok uratować. Po co ono ma być? Do czego ono ma służyć? No bo tak szczerze mówiąc, do opuszczenia muzyki mamy tyle możliwości, prawda? I to takie precyzyjne, które radio nigdy nie będzie miało, czyli precyzyjne pod kątem tego, czego my chcemy dzisiaj, w tym momencie, w tej sekundzie posłuchać. Tego radio nigdy nie spełni. Ale prawdopodobnie nie musi. Ja myślę, że radio, jeżeli ma przetrwać, to ono się nie zmieni, no bo trudno, żeby się za bardzo zmieniało. Będą te wszystkie te zakusy jeszcze bardziej cyfryzowania tego wszystkiego, podcastowania tego wszystkiego. Ale to trzeba rozróżnić, bo to wszystko jest tylko nośnik. Nośnik się zawsze zmienia. Kiedyś książki były tak drukowane, teraz książki są na ekranach, ale trzeba je napisać. W ten sam sposób się pisze jak 500 lat temu, przed Gutenbergiem. Tak samo się pisało książki, tylko wolniej, ręcznie i były one rzadsze, a później są bardziej popularne i tak dalej. Ale co do fundamentu książki, mówimy, może rozmawiać, ale to się niczym nie różni. Jest ten sam. W radiu tym fundamentem będzie człowiek. Jeżeli będziemy mieli potrzebę, żeby towarzyszył nam ktoś w sposób stosunkowo niezobowiązujący, bo możemy go wyłączyć, bo możemy... Człowiek, mam nadzieję, że nie sztuczna inteligencja, bo ta nasza sztuczna inteligencja mogłaby być quasi-człowiekiem, który jeszcze bardziej będzie odpowiadał na nasze potrzeby. Może pójść to w tym kierunku, niewątpliwie jest to możliwe, że będziemy mieli zaprogramowanego według preferencji własnych prowadzącego, czyli niż nie muzykę, która robi to na Spotify z powodzeniem, tylko już prowadzącego, czyli będzie mówił o czymś, co nas interesuje. Czy jak interesuje się kolarstwem, to on będzie często mówił o kolarstwie, prawda? Prowadził podcasty, wymyślone podcasty na bazie świata, najnowszych informacji o kolarstwie szosowym na przykład w Ameryce Południowej, jak to się to ciebie interesuje, to on ci to powie. Może tak, ale wierzę jeszcze w człowieka, że narzędzia się zmienią, ale człowiek nie za bardzo. To znaczy, że jeżeli będziemy potrzebowali obecności w swoim życiu jakiegoś drugiego człowieka w sposób taki naradiowy, czyli niezobowiązujący. To znaczy taki, że ten człowiek będzie miał coś do powiedzenia o czymś w bardzo atrakcyjny dla nas, ciekawy sposób, bo tu są jeszcze dwie rzeczy, bo może mieć coś do powiedzenia, ale nie potrafi tego robić, znaczy opowiadać o tym. To radio przetrwa, bo po prostu będzie, nie wiem, jakie to będzie miało to wyglądało, bo to nie ma znaczenia, to jest po prostu tylko technologia. na pewno będzie za 25 lat, to wszystko będzie szokująco dostępne. Może będzie już szczipowane, będzie mieli to pod skórą, żeby no, w uszach tam się to brzmiało. Nie mam pojęcia, czy w okularach odtwarzane będzie. Nie wiem. Tego to Lem to próbował wymyślić i trochę się mylił i trochę się nie mylił. To nie, co, raczej wolałbym mówić o idei. Jeżeli... Bo jakby odsuwamy się od siebie, my ludzie, i radio też jakby trochę się zmienia. Na przykład jako człowiek już w średnim wieku, mi nie przeszkadza to, że ja włączam radio i nie wiem, co poleci. Albo poleci kiepska piosenka. Po co to robisz, wiesz? Mówię tak, czego ty słuchasz? Albo nie wiem, czego słucham, akurat dzisiaj poleciał ten kawałek. No, facet miał taki pomysł i go wstawił, i go wysłucham. Męczy mnie on okrutnie, ale wiem, że będzie za chwilę inny. No dzisiaj ludzie reagują inaczej. Jak mi się ten kawałek nie podoba, to go wyłączam. Włączam tylko te, które mi się podobają i mam maszyny, które mi to podsuną bez problemu. Nie potrzebuję radia, które jest zagadką codziennie. Ale ja potrzebuję tej zagadki. Ja to lubię tę zagadkę, bo ktoś ma swoje życie. Skupia się na tym, żeby słuchać muzyki na przykład i śledzi nowości, ma jakieś swoje doświadczenia nocą, prywatnie włącza sobie płytę i ją przesłuchuje od początku do końca. Kto tak robi? Ja może ktoś tak robi. I później z tym doświadczeniem, z tą emocją przychodzi do radia i nam o tym opowiada. Ja to z przyjemnością wysłucham. Nawet jeżeli mi ta muzyka nie pasuje. To jest to, czym jest radio. Ta linearność z jednej strony, a z drugiej strony zagadkowość, nieprzewidywalność. Bo im bardziej przewidywalne, tym bardziej radio jest niepotrzebne. No zwróćmy uwagę, właśnie mówię, no wtedy się robi po prostu coś innego, to już nie radio. A tutaj jest, to jeżeli to jakoś może, jakoś to powinno przetrwać, no dalej gdzieś będziemy podróżować, będziemy mieli ten czas do słuchania, czyli zajęte oczy, a wolne uszy, czy mówię to głównie o samochodach, ale czemu i w pociągach też. I może to będzie potrzebne cały czas. I myślę, że też może wróci te radio takie, bo takie radio się zrobiło strasznie głupie. Radio się zrobiło podlizujące się ludziom. Proszę zwrócić uwagę, nie proponujące, też takie są, ale teraz się podlizują, robią badania preferencji, czego ludzie chcą słuchać, o czym i tak dalej. W związku z tym podlizują się, czyli próbują odgadnąć ich zamiary. Ja wywodzę się z radia, z filozofii radiowej, że to radio proponuje. Najwyżej nie przypasi to. I takie radio robi. Takie radio jest dzisiaj. Nie powinno mówić innym radiu na antenie innego radia, ale to z szacunku tylko Radio 357 na przykład tak robi. Program drugi Polskiego Radia tak robi. Ma trochę, nie gdzieś, on bardzo myśli o słuchaczu, ale to oni proponują coś do słuchania, a nie, że oni odgadują, co ja bym chciał posłuchać. To jest bardzo duża różnica i takie radio zawsze polecam. To jest radio o czymś, a nie że... No bo później mamy playlisty 400 utworów granych w kółko. I ja bardzo lubię rocka, ale na przykład Smoke on the Water już nie słucham. No nie mogę, mam tyle ile lat. Ja go słuchałem jako nastolatek, później puszczałem to sam w radio i ten kawałek już mi nic nie mówi, a okazuje się, że puszczają to radio jako coś, jakąś atrakcję. Są fajne radia poszukujące i mam nadzieję, że takie radia przetrwają i być może będzie jeszcze nie raz taki zwrot akcji, jak się już ludzie nasycą i będą mieli dość tej przewidywalności w radiu, które są dzisiaj w wielu, wielu stacjach naśladujących się. Oni się tylko czasami nazwami różnią i to kilkoma numerami się różnią i to mi strasznie przeszkadza. Odrębną problemem są prowadzący absolutnie, czyli ludzie, którzy mówią o pogodzie i robił konkursy na Maluj Bałwanka, czyli takie uśrednione, prymitywne dla szerokiej publiczności zagadnienia intelektualne. Nie tylko konkursy, ale też w ogóle tematyka. I ta tematyka mi bardzo przeszkadza, bo jest o niczym i tak dalej. Ale myślę, że ludzie się z tym znudzą i będą chcieli znowu słuchać takiej starej trójki, mówiąc krótko.
To na koniec. Czego życzysz Radiu UWM FM z okazji 25. urodzin?
Zdrowia, pomyślności i jeszcze raz pieniędzy, szczerze mówiąc, bo takiego zrozumienia tej symbiozy. Zrozumienia i symbiozy uniwersyteckiej, czyli że to jest bardzo ważne dla uniwersytetu. Jednostka, część, że jest z uniwersytetem kojarzona i że jeżeli chcemy się chwalić, to chwalimy się UWM-ką. Mówię o uniwersytecie, a chwalmy się czymś najlepszym, czyli stwórzmy to po prostu tą wizytówkę jak najbardziej atrakcyjną. Czyli jak mówiłem, chodzi tutaj o pieniądze. To jest najważniejsze. I życzę UWM-ce tej zagadki, że radio powstaje z chemii między ludźmi i żeby ona była. Wciąż.
To była rozmowa z Łukaszem Staniszewskim, drugim redaktorem naczelnym radia UWMFM w latach 2004-2007. Ten wywiad będzie niedługo dostępny na naszej stronie internetowej uwmfm.pl w zakładce podcasty. Będziecie mogli usłyszeć całą rozmowę z Łukaszem, a w przyszłym tygodniu kolejny wywiad z trzecią już redaktorką naczelną Renatą Siwecką, która tę funkcję pełniła w latach 2007-2008. Do usłyszenia, mówi Szymon Tołpa, życzę wam udanego dnia.
Słuchacie radia.